Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w poniedziałek w Warszawie z prezydent Republiki Słowackiej Zuzaną Czaputową, która objęła ten urząd niespełna miesiąc temu. Polski prezydent stwierdził, że dzisiejsze spotkanie jest dobrym prognostykiem dla dalszego rozwoju współpracy sąsiedzkiej pomiędzy Polską a Słowacją. Przywódcy rozmawiali m.in. na temat współdziałania w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Prezydent Andrzej Duda zachęcał też prezydent Zuzanę Czaputową do zaangażowania się w projekt inicjatywy Trójmorza.
Namawiałem panią prezydent do zaangażowania się we współpracę w ramach Trójmorza, bo uważam, że jest to dobry projekt dla naszej części Europy, dla Europy Centralnej, który po pierwsze przybliży nasze kraje właśnie w tym aspekcie Morze Czarne, Adriatyk, Bałtyk. Mówiłem, że to jest ważne także właśnie dla państw bałtyckich, dla naszych sojuszników, żeby jak najwięcej tych połączeń pomiędzy południem a północą było i to jest kwestia gospodarcza, to jest także kwestia relacji międzyludzkich, turystyki, tego wszystkiego, co jest dla nas istotne i wierzę w to, że ta współpraca w ramach Trójmorza będzie się w najbliższych latach rozwijała.
Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa spotkała się w poniedziałek także z premierem Mateuszem Morawieckim. W planie znalazły się też rozmowy delegacji. Na zakończenie wizyty szef polskiego rządu i prezydent Słowacji udali się do Łazienek Królewskich. Tam odbyli krótki spacer. Prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą spotkali się w Pałacu Prezydenckim z młodzieżą polskiego pochodzenia z Łotwy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji. Wcześniej spotkanie z nią odbył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Młodzież przebywa w ojczyźnie w ramach akcji Polska jest w Tobie. Na wakacjach w Polsce poznaje polską kulturę, język i historię oraz odwiedza miejsca ważne dla naszej tożsamości.
Bardzo cieszę się, że przyjechaliście do nas. Bardzo cieszę się z każdego przyjazdu młodych Polaków do Polski. Młodych obywateli innych krajów, którzy mają polskie pochodzenie. To dla nas bardzo ważne, dla nas Polaków, żebyśmy podtrzymywali więź z wami.
To pierwsza grupa młodzieży, która przebywa w Polsce w ramach projektu Polska jest w Tobie. W najbliższym czasie nasz kraj odwiedzą młodzi ludzie polskiego pochodzenia z Europy Zachodniej, mówi Mikołaj Falkowski z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, która jest współorganizatorem akcji.
Założenie jest takie, że intensywnie uczymy się języka polskiego. Mamy zajęcia z historii Polski i historii najnowszej i wiedzy o Polsce, tej współczesnej. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundację Polskiego Państwa Podziemnego i innych naszych partnerów. Zwiedzają Polskę, są nie tylko w Warszawie, są w różnych miastach, w różnych symbolicznych miejscach ważnych dla naszej historii. I poprzez te 2 lub 3 tygodnie, w zależności od organizowanej wycieczki, mają okazję w gronie swoich rówieśników mówiących po polsku poznać Polskę, nawiązać kontakty.
Wielu uczestników wyjazdu pierwszy raz ma styczność z polską kulturą i językiem, pomimo posiadania polskich korzeni. Projekt Polska jest w Tobie jest realizowany głównie ze środków Senatu, który to jest oficjalnym patronem Polonii. Konsorcjum belgijskiej spółki NV Bezix SA z polskimi spółkami NDI SA oraz NDI Spółka z o.o. złożyły najkorzystniejszą ofertę w przetargu na pierwszy etap prac przy przekopie Mierzei Wiślanej, poinformowali przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni. Cena za wykonanie prac wynosi ponad 992 270 tysięcy złotych i jest wyższa od kwoty, jaką resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej chciał przeznaczyć na całą inwestycję. Oferty w przetargu na budowę przekopu zostały otwarte w maju. Łącznie wpłynęło 6 ważnych ofert. Polsko-belgijskie konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą, nie jest jeszcze ostatecznym wykonawcą. Komisja przetargowa wskaże wykonawcę dopiero po sprawdzeniu dokumentów, a od decyzji komisji będą mogły odwołać się inne firmy. Mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski.
Jeszcze nie mówimy, że to już jest etap podpisywania umowy. Na danym etapie ta firma ma najkorzystniejszą ofertę według kryteriów, które zostały zastosowane. W dalszym ciągu prowadzimy postępowania przetargowe, jak również działania zmierzające do tego, na co wszyscy czekamy, a więc października roku 2019. kiedy będziemy mogli rozpocząć pracę przy budowie.
Przypomnijmy, przekop Mierzei Wiślanej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję cieśniny Piławskiej. Kanał żeglugowy przez Mierzeję ma mieć około kilometra długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów i szerokości 20 metrów. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku. Ruszyła bezpłatna infolinia, pod którą uzyskamy informacje o dostępności leków. Połączenia odbierają konsultanci Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Pod numerem telefonu 800 190 590 pacjenci mogą dowiadywać się, w której aptece wykupią swój lek. Konsultanci podają też numer telefonu do danej apteki. Przed wizytą w aptece warto się upewnić, że lek jest na miejscu. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreśla, że informacje o lekach i ich zamiennikach udzielają również farmaceuci. Polityk dodaje też, że preparaty, których do tej pory brakowało, są sukcesywnie dostarczane do aptek.
Rusza infolinia dla pacjentów, na której będzie można uzyskać informacje o dostępności konkretnych leków. Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że najlepszą informację, także dotyczącą ewentualnych zamienników lub innych porad związanych z terapią, udzielą farmaceuci w każdej aptece. Dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia już pod koniec zeszłego tygodnia rozpoczęły się dostawy produktów, których brakowało w aptekach. Te produkty trafiły do hurtowni i obecnie są dystrybuowane do aptek, dzięki czemu jak najszybciej trafią do pacjentów.
Problem z dostępnością leków pojawił się w całej Europie. Powodem jest problem produkcyjny jednego z wytwórców preparatów. W Polsce brakowało m.in. leków stosowanych przy cukrzycy, nadciśnieniu oraz chorobach tarczycy. Polacy mają wybór między partią wiarygodną, a partią, która jest nieskuteczna, powiedział w Kielcach minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę, że opozycja zajmuje się dziś sobą, a nie programem, który mógłby rozwiązać wyzwania, które stoją przed Polską. W ocenie Zbigniewa Ziobry nadchodząca kampania będzie się koncentrować wokół kilku tematów. Jednym z nich będzie kwestia wiarygodności.
Wiarygodność naszego obozu jest, myślę, bardzo silną stroną tego, co robiliśmy przez ostatnie 4 lata, 500+, liczne programy socjalne, zmniejszenie do rekordowego niskiego wyniku bezrobocia, podniesienie kwoty minimalnej, wynagrodzeń znaczące. No to wszystko są rezultaty programu, który deklarowaliśmy, który zrealizowaliśmy bardzo konsekwentnie, czyli to jest właśnie dowód na wiarygodność. I mamy z drugiej strony formację, która jedno mówiła, a drugie czyniła. Mówiła, że nie podniesie wieku emerytalnego, a podnosiła wiek emerytalny. Mówiła, że nie będzie podnosić podatków, podnosiła podatki.
W środę ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej, który zdecyduje o kształcie Koalicji Obywatelskiej. Obok PO tworzy ją na razie Nowoczesna i Inicjatywa Polska. Do tej grupy dołączą zapewne SLD oraz Zieloni. Ludowcy pójdą jednak do wyborów samodzielnie lub zbudują koalicję polską. Wraca sprawa konwencji stambulskiej, czyli tak zwanej konwencji antyprzemocowej. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
O wypowiedzenie dokumentu przez Polskę zaapelował na Jasnej Górze dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Zwracając się do uczestników 28. pielgrzymki rodziny Radia Maryja zaznaczył, że groźna ideologia stanowi poważne zagrożenie duchowe, szczególnie dla najmłodszych. Konwencja stambulska mówi o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Dokument budzi jednak wątpliwości natury moralnej. Pod płaszczykiem dbania o prawa kobiet przemycane są tam elementy ideologii gender. Konwencja nie chroni w sposób należyty podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia. Konwencji zarzuca się też, że jest sprzeczna z uprzednio ratyfikowaną przez Polskę konwencją o prawach dziecka, co może być niezgodne z konstytucją RP.
Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie popierało tego dokumentu. Faktycznie został wprowadzony przez poprzednią ekipę Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński.
Dopóki Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość rządzi, złe zapisy dotyczące deprywacji dzieci nie będą wdrażane i tutaj jest wyraźna zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast my w tej chwili nie wypowiadaliśmy tej konwencji, bo to byłaby, być może moglibyśmy być jakby jedyni w tym zakresie na skali międzynarodowej. Nie chcemy kolejnej wojny międzynarodowej.
Konwencja została podpisana przez 36 państw, jednak nie wszystkie ją ratyfikowały. Konwencję odrzuca m.in. Słowacja. Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował konwencję 13 kwietnia 2015 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Niebezpieczna ideologia gender pojawiła się na obozie letnim dla dzieci. Na jednym z wakacyjnych wyjazdów wychowawczyni czytała uczniom poradnik, m.in. na temat współżycia par homoseksualnych. Pouczała dzieci, że jeden stosunek nie wystarczy, aby być gejem. 16-letni uczestnik obozu zgłosił rodzicom, że opiekun narzuca nieletnim nieodpowiednie treści. Rodzice zgłosili sprawę do małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Na ich prośbę kuratorium wstrzymało się z interwencją do zakończenia obozu. Barbara Nowak wskazała, że po otrzymaniu zgody rodziców niezwłocznie podejmie stosowne kroki. Sprawa zostanie nagłośniona, wyjaśniona, a wychowawca, który czytał dzieciom treści związane z ideologią gender, poniesie konsekwencje.
Nie ma przecież zgody na to, żeby ktokolwiek bez zgody rodziców, korzystając z tego, że ma kontakt z dziećmi, wykorzystywać tę sytuację dla celów deprawacji dzieci. To jest coś, co budzi absolutnie sprzeciw i przeciwko czemu musimy mocno protestować i każdą taką sytuację natychmiast przerywać. Z całą pewnością pomogę rodzicom, aby cała sytuacja została wyjaśniona, nagłośniona, a osoba winna takiemu postępowaniu, żeby odpowiedziała za to swoje działanie wbrew woli rodziców, działanie, które jest ze szkodą dla dzieci.
Wychowawcy, który dopuścił się wpajania dzieciom treści homoseksualnych, grozi postępowanie dyscyplinarne. Małopolska kurator oświaty uważa, że rodzice powinni wystąpić do sądu o odszkodowanie za deprawację ich dzieci. Wprowadzenie w Unii Europejskiej płacy minimalnej, zasiłku dla bezrobotnych, podatku węglowego od emisji CO2, a także pilnowanie przestrzegania praworządności. To niektóre z obietnic, które kandydatka na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zawarła w listach do europosłów. Kandydatura Niemki na przewodniczącą komisji będzie głosowana w Parlamencie Europejskim w Strasburgu we wtorek. W pismach do eurodeputowanych socjaliści i frakcję Odnowić Europę von der Leyen uszczegóławia swoje stanowisko w kluczowych unijnych sprawach. Obie frakcje, które liczą w sumie 262 eurodeputowanych i są kluczowe, by dać Niemce większość bezwzględną podczas wtorkowego głosowania w Strasburgu, były rozczarowane ubiegłotygodniowymi przesłuchaniami tej kandydatki na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen ogłosiła też, że niezależnie od wyników głosowania w Parlamencie Europejskim w środę zrezygnuje z funkcji ministra obrony Niemiec. Platforma Obywatelska i SLD zapowiedziały poparcie w jutrzejszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim kandydatury Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość poinformowało, że nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.